Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, czy pana zdaniem w Polsce trzeba walczyć o demokrację?
Nie, wręcz przeciwnie, a duży marsz opozycyjny wczoraj to najlepiej udowodnił, że każdy może manifestować swoje poglądy, przekonania. Mamy wolność słowa, taką realną, nawet powiedziałbym, że dużo większą na Zachodzie, bo na Zachodzie jednak ta poprawność polityczna tłamsi i to spektrum poglądów, które można publicznie, bez obaw dla siebie o swoją karierę, przyszłość zawodową i tak dalej głosić, w Polsce jest szersze. W Polsce demokracja żyje i ma się znakomicie.
Przeglądając zdjęcia z wczorajszego marszu, w zależności od tego, na które media spojrzymy, widać było dwa obrazki. Albo, jak to mówili sami politycy Platformy Obywatelskiej, marsz radosnych ludzi, albo z drugiej strony hasła i transparenty, które na te transparenty chyba nie bardzo się nadają, na pewno nie nadają się do decydowania na antenie. Czy to jest właśnie obraz demokracji? I to jest obraz tej demokracji, o którą walczy opozycja dzisiaj?
Znaczy, no niestety trzeba powiedzieć, że po tej stronie opozycyjnej jest dążenie do takiego skrajnego nakręcenia emocji nienawiści. Stąd te przysłowiowe 8 gwiazdek, z których 5 to jest wulgaryzm i taka no, mowa nienawiści w najczystszym postaci. Również te hasła wulgarne były skandowane, są filmiki w sieci, no, że tłumie skanduje znacznie sprawniej i chętniej niż na przykład śpiewa hymn narodowy, z którym tam był pewien problem, żeby tak pociągnąć kilka zwrotek i znać tekst. No taki jest problem. I mamy w Polsce taki, powiedzmy, do miliona elektoratu, który jest strasznie w tym swoim antypisowskości czy antyrządowości nakręcony emocjonalnie. To niedobrze, bo zwłaszcza jak to trafi na osobę zaburzoną, taka emocja, to może być z tego jakieś nieszczęście. No ale tak po prostu jest, tak działa opozycja, a że mamy wolność słowa, że mamy potężne opozycyjne media, że mamy wolność zgromadzeń, no to wszyscy widzą i tak to działa.
No właśnie, że to tak powinno działać, bo obserwując czy słuchając chociażby wczorajszych przemówień, jedno utkwiło mi szczególnie, to ten moment, kiedy przemawiał były prezydent Lech Wałęsa, a tłum nie chciał go słuchać i zaczął skandować: idziemy, idziemy, idziemy. Lech Wałęsa taki zrezygnowany rzucił, że jak nie chcecie mnie słuchać, to idźcie.
Czy akurat Lecha Wałęsy słuchać to ciężko. Pan prezydent były, Lech Wałęsa, na przykład znów ponownie no, zbezcześcił pamięć Anny Walentynowicz i opowiadał straszny bzdur i kłamstwo no, tej wielkiej bohaterce naszej wolności, która w przeciwieństwie do niego jakichś osobistych korzyści z tej swojej roli nie czerpiała, a Lech Wałęsa, który no, żyje sobie jak pączek w maśle, ma tą czarną również kartę w swojej historii, współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. No jeszcze ma czelność Anny Walentynowicz po śmierci, kiedy nie może na to odpowiedzieć, obrażać. Stąd ja na przykład dzisiaj się wybiorę pod pomnik w Gdańsku, żeby pod tym pomnikiem złożyć kwiaty pod pomnik Anny Walentynowicz. Natomiast no to, że Lech Wałęsa gada bzdury, przepraszam za ten taki kolokwialny język, no to już wszyscy od dawna wiemy.
Tych bzdur było pana zdaniem więcej na tym marszu, czy w tych przemówieniach, czy w przestrzeni medialnej, która rozwijała się wokół marszu 4 czerwca?
No to jest... No oczywiście, że tak. No jeżeli mówimy o jakimś zagrożeniu wolności w Polsce, zagrożeniu demokracji, no to gdzie to zagrożenie? Na czym ono polega? Czy Donald Tusk nie mógł odbyć marszu, nie mógł się wypowiedzieć? Czy włos mu z głowy za to spadł? Czy jakiemuś politykowi opozycji? Czy nie mamy w Polsce opozycyjnych mediów? Czy nie mamy wolności słowa, zgromadzeń, wyznania, no wszelkich możliwych wolności? No oczywiście, że mamy, więc mówienie, że ich nie mamy, to jest, mówiąc elegancko, kontrfaktyczne, a mówiąc potocznie, jest bzdurą, która dąży tylko do nakręcenia pewnej emocji. Natomiast no, też zobaczmy sprawy w jej istocie. Ten marsz tak naprawdę w swojej istocie nie był wymierzony w PiS. Przecież nikt popierający Prawo i Sprawiedliwość od tego, że posłucha przemówienia Donalda Tuska, nie przestanie go popierać. To był marsz politycznie wymierzony w Kosiniaka, w Hołownię, w Lewicę. No chodzi o to, żeby te opozycyjne przystawki zjeść i strawić. I tak się chyba właśnie dzieje.
Dzisiejsza Gazeta Prawna w artykule podsumowującym pewnego rodzaju nastroje wyborcze, tendencje, pisze właśnie o tym, że marginalizowane coraz bardziej są te mniejsze ugrupowania. Pana zdaniem ten marsz to był taki zryw opozycji w prekampanii, czy już we właściwej kampanii wyborczej, bo pan powiedział, że do miliona to jest ten potencjał, nie wiem, nie chcę brzydko powiedzieć uliczny, ale ten potencjał, który jest w stanie przyjść na tego typu demonstracje. Donald Tusk mówił wczoraj, że było tych osób około 500 000. Nieoficjalne szacunki podawane przez PAP mówią o 100-150 tysięcy.
Ja nie chcę wchodzić w tą taką, bo nie wiem, nie widziałem, ile tam było tych osób. No 500 000 to na pewno nie było, to już nie żartujmy sobie. Natomiast no, był to całkiem spory, udany marsz, których już kilka opozycyjnych było. Również w tej poprzedniej, pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości takie marsze się odbywały, po czym Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory przytłaczającą większością głosów, bo to nie marsze decydują w wolnym kraju i demokratycznym, tylko wybory o tym, kto rządzi. Ja tylko nie neguję tego, że jest grupa osób w Polsce, która jest bardzo nakręcona na taką antypisowską nienawiść. Szacuję ją na około 1 000 000, bo to patrzę na przykład po oglądalności takich stacji jak TVN24. No to jest kilkaset tysięcy osób dziennie. No pewnie nie każdy tam dokładnie codziennie ogląda, więc pewnie do 1 000 000 ta publika może sięgnąć. I gdybym na przykład tylko z tej stacji czerpał wiedzę o świecie, to też bym pewnie był w stanie jakiegoś emocjonalnego pobudzenia, bo tam jest świat alternatywny kreowany. Wystarczy jednak trochę te źródła weryfikować, patrzeć na dane chociażby, na dane Eurostatu, na dane OECD i na przykład okaże się, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest jak na wojnę tuż za naszą granicą, jak na pandemię, to wręcz zaskakująco dobra, choć oczywiście nie idealna. Pracujemy nad tym, żeby była coraz lepsza. Inflacja spada, mamy najniższe bezrobocie w Europie, mamy najwyższy wzrost gospodarczy według OECD, kwartał do kwartału. No ale jakbym oglądał tylko tę stację, to już jej więcej nie będę robił reklamy, no to bym był przekonany, że jest jakiś dramat, firmy padają, ludzie tracą pracę i ten. No więc jak ktoś żyje w tym świecie, to się nakręci i takich nakręconych osób trochę w Polsce jest, to tylko dowodzi fenomenu skuteczności działania pewnego rodzaju propagandy, ale nie mówi nam nic o oglądzie rzeczywistości, bo również wyborów nie wygrywa się jakby siłą emocji, a zwłaszcza emocji negatywnej, czyli nienawiści. Wybory wygrywa się liczbą głosów. 1 000 000 głosów ludzi bardzo nakręconych emocjonalnie jest tak samo ważny, jak 1 000 000 głosów ludzi, którzy na przykład po prostu kalkulują, jaki jest ich interes, oceniają sytuację, racjonalnie porównują źródła.
To racjonalnie patrząc na sprawę, panie ministrze, czy prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski będzie jakimś game changerem w tej sprawie? Czy on coś zmieni, czy troszeczkę stonuje te emocje? Przede wszystkim, czy pana zdaniem to jest dobry projekt?
Ja jeszcze nie miałem czasu się bardzo dokładnie zapoznać z zapisami tej nowelizacji. Znam to z mediów, więc tutaj z pewną ostrożnością. Myślę, że są tam rozwiązania, które pewnie nawet i w ciemno bym przyjął osobiście. Nie wiem, na przykład to, żeby posłowie nie zasiadali w tej komisji. Od początku taką ideą, istotą tej komisji miało być, żeby tam mogły zasiadać inne osoby niż posłowie. Stąd między innymi konieczność specjalnej ustawy, a nie po prostu powołania sejmowej komisji śledczej. Więc myślę, że to jest niekontrowersyjne. Jeżeli bardziej taką wątpliwość, ale tak jak mówię, jeszcze nie czytałem dokładnych zapisów, budzi to usunięcie rozdziału o środkach zapobiegawczych, no bo chodzi o to, żeby ta komisja miała jakiś swój realny wymiar, żeby nie było tak, że ktoś, nie wiem, na przykład podpisywał umowę, która by uzależniła Polskę od rosyjskiego gazu na 20 lat i nic. I właściwie komisja stwierdzi, że no podpisał tam, trudno.
Tam też się pojawia wątek na przykład tego, że jeżeli ktoś nie będzie zgadzał się z decyzją tej komisji, będzie miał prawo odwołać się do sądu. To są takie rzeczy...
To akurat nie jest kontrowersyjne, bo już teraz może się odwołać tylko do sądu administracyjnego, a to by zmieniło z administracyjnego na
sąd powszechny.
Powszechne pytanie jaki, czy to by był karny, czy cywilny. No właśnie trzeba by to w szczegółach, tak, odwołanie sądowe generalnie co do istoty nie jest tu kontrowersyjne. Natomiast jakiś efekt środku zapobiegawczego musi być. Ja powiem przez analogię. No, jak lekarz popełni błąd lekarski, który doprowadzi do śmierci pacjenta, to zbiera się komisja zawodowa i może go pozbawić na przykład prawa do wykonywania zawodu. I nikt nie mówi, że to jest jakieś naruszenie wolności, demokracji i prawa lekarza do bycia lekarzem i tak dalej. No, analogicznie dla polityka prowadzenie działań czy podejmowanie decyzji, które były w interesie rosyjskim, a nie polskim, no to w kraju leżącym w takim miejscu jak Polska to jest taka kategoria błędu jak dla lekarza uśmiercenie pacjenta. No to... Jakieś konsekwencje zawodowe, nie karne. Karne to inna sprawa. Jak ktoś popełnił przestępstwo, to odpowiada przed sądem karnym. Ale jest też chyba kwestia pewnego rozliczenia ze sposobu sprawowania swojej funkcji. Jak się pełnia tak karygodne błędy, to w kategorii odpowiedzialności zawodowej, zawodu polityka, powinniśmy to potraktować i odnotować i powinny być konsekwencje.
Jaki to na przykład błąd mógłby być, pana zdaniem?
Wspominałem tu już o próbie, czy nawet zawarciu umowy tej gazowej z Rosją, o której tu wspominaliśmy, która została zablokowana, przypomnę, przez struktury europejskie. Natomiast polski rząd jak najbardziej taką umowę chciał zawrzeć. Gdyby ona była zawarta, to teraz byśmy nie mieli gazu w Polsce, bo bylibyśmy trwale uzależnieni od gazu w Rosji. Ale to możemy inne sprawy, na przykład umowy o współpracy między polskimi służbami specjalnymi a służbami rosyjskimi. No, służby rosyjskie przyjeżdżały do Polski, wizytowały zamknięte obiekty, spotykali się oficerowie naszych służb. Właściwie do końca nawet nie wiemy z kim, gdzie, jak, do jakich tajemnic Rosjan dopuścili.
To informacje tajne, tak.
Tak, ale fakt takiej współpracy, no to był faktem. Albo na przykład, dlaczego Polska Komisja Wyborcza jeździła się szkolić do Moskwy w 2013-2014 roku. No, czy Rosja wtedy to był taki wzór demokracji do naśladowania dla Polskiej Komisji Wyborczej? Jak organizować wybory w Polsce, to powinniśmy się uczyć od Rosji? No to są pytania, na które komisja powinna odpowiedzieć i również wskazać osoby odpowiedzialne za te decyzje.
No i te pytania pewnie będą ustawione. Panie ministrze, na koniec jeszcze temat z naszego lokalnego podwórka. Pan jeździ na rowerze?
Zdarza się, choć przyznaję, że rzadko.
A zdarzyło się panu jeździć rowerem Mewo, tym, jak on jeszcze istniał w pierwszej edycji?
Niestety nie zdążyłem, istniał dosyć krótko.
No właśnie, teraz nowy ma być amerykański rower. Dziś sesja Rady Miasta, na której prezydent Gdańska ma odpowiadać na pytania dotyczące sfery finansowania, organizacji pierwszej i drugiej edycji tego roweru. Pana zdaniem, tak już z naszego lokalnego punktu widzenia, również jako byłego radnego Gdyni, wtedy też o tych rowerach była mowa, czy ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność, skoro mówimy już o ponoszeniu odpowiedzialności za swoje decyzje bądź ich brak?
Oczywiście, po pierwsze, odpowiedzialność taką czysto wyborczą, znaczy wyborcy powinni po prostu tę odpowiedzialność wyciągnąć, bo mamy tu do czynienia co najmniej z jakimś skrajną niekompetencją i brakiem profesjonalizmu. No to któryś już rok się cała afera toczy i nadal nie ma roweru. To jakby rower miejski to nie jest lot na Księżyc, to wiele miast w Polsce i to nawet sprawa, powiedziałbym, pozapolityczna, bo są miasta w Polsce rządzone na przykład przez Platformę Obywatelską, które rower miejski wprowadziły, mają, działa.
Wrocław na przykład, nie trzeba daleko sięgać, tak, na przykład Wrocław.
A tu jest jakaś taka już skrajna niekompetencja, skrajne jakieś nieudacznictwo, które powoduje, że mijają kolejne miesiące, kolejne lata, kolejne podejścia do tematu, a roweru nie ma.
Czyli pana zdaniem to jednak odpowiedzialność powinni wyciągać sami wyborcy już w tych bezpośrednich wyborach.
Wyborcy oczywiście niewątpliwie. No ja nie mam, oczywiście sprawa powinna być też zbadana przez organa ścigania, czy nie doszło tu do jakichś przestępstw, już chociażby przestępstw urzędniczych, na przykład niedopełnienia obowiązków. Natomiast przed takim badaniem to nie przesądzę z góry, czy tak właśnie było. Być może czasami zwykła niekompetencja, zwykłe nieudacznictwo jest wystarczającym wyjaśnieniem i akurat w tym przypadku do działalności przestępczej nie dochodziło. Tego na ten moment nie wiemy, natomiast ogromna wpadka, ogromna niekompetencja jest z pewnością faktem, bo to widać gołym okiem, że to nie działa.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
Ja bardzo dziękuję.